Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Rzeczy Piękne. Przy mikrofonie Joanna Zawierucha-Gomułka, a moim gościem jest Mateusz Halicki, młody lutnik z Warszawy, który opowiada o swoim niszowym zawodzie. Dziś prezentuję drugą część naszego wywiadu. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękne.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze.
Tak się uczyłem smyczka używać i grać na skrzypce. W garażu u dziadków dawno temu.
Mateuszu, od czego to się zaczęło?
Czekałem na to pytanie. Generalnie, jeśli o mnie chodzi, to całe życie lubiłem naprawiać. Naprawiać szafkę, naprawiać krzesło, naprawiać wzmacniacz do głośników, który mi się zepsuł, naprawiać głośniki. Ja jestem z wykształcenia technikiem teleinformatykiem. Jestem po technikum elektronicznym tutaj w Warszawie. Bardzo nie chciałem iść na studia, bardzo nie chciałem mieć pracy przy komputerze. Po skończeniu technikum trochę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Trochę przez przypadek trafiłem do takiej dużej warszawskiej restauracji. No i tam zaczął kiełkować po jakimś czasie taki pomysł, że chciałbym naprawić jakąś gitarę. No i to jest naprawdę duża dziedzina. I tak jak ty mnie słuchasz, mówisz, skąd ty to wiesz, ile ty wiesz? Ja wiem cały czas mało, ale to jest takie spektrum duże. Tak jak widzisz, że do każdej czynności jest inne narzędzie. Że zacząłem powoli w to wchodzić, coś tam gdzieś czytać, wpisywać różne hasła. No i się zaczęło, kupiłem pierwszą gitarę. Pamiętam, kupiłem na Allegro pierwszą gitarę. Tytuł aukcji był Jakaś stara gitara. Kupiłem ją chyba za 70 zł. Gitara leżała chyba w jeziorze.
I kupiłeś ją po to, żeby ją odnowić.
Tak, ją odnowiłem. Powiedzmy, że ją odnowiłem. No, z dzisiejszego punktu widzenia,
takiego
bardziej konserwatorskiego, to ją zniszczyłem nieodwracalnie. O. Mimo, że była zniszczona, to ja jej jeszcze dobiłem ją. No, gitara wyglądała ładnie, nic się nie zgadzało. I menzura, długość struny drgającej, nie stroiła na progach. No, bezużyteczny instrument, ale spodobało mi się. Później był kolejny instrument, to była mandolina. Kupiona na Płynnym Targu za 10 zł. Którą też naprawiłem. Później mój kolega na niej jakiś czas grał. No i tak się trochę zaczęło. Cały czas pracowałem w restauracji. Definitywnie postanowiłem, że zakończę już pracę w restauracji, że ja nie mam siły, jestem za młody, że mnie zniszczą tam, że ja już tam, że ja po prostu nie chcę tak pracować. To pamiętam, że sprzedając jakieś części poznałem takiego handlarza starych gitar, Pawła Przybylskiego. Pozdrawiam cię, Pawle. No i on zapytał się mnie, czy znam się na elektronice. Ja powiedziałem, że jestem po technikum elektronicznym. On mówi, no to fantastycznie, słuchaj, za 3 dni przywiozę ci pierwsze tam 4 gitary do poprawienia tam te układy te elektryczne w środku, te potencjometry, to wszystko. No i tak się zaczęło, a jako że dla mnie młodego człowieka, który cały czas szukał siebie i co może robić, no to był trochę taki sygnał, że kurczę, może w tą stronę bym spróbował. Więc zaczęła się współpraca moja z Pawłem. W międzyczasie moi rodzice tam zapytali się, że tam dostali jakąś część spadku, no i że chcieliby mi jakąś część narzędzi zafundować, więc zapytali się, co za narzędzia. No i tak się zaczęło. Dla Pawła tych gitar było chyba zrobionych łącznie z 60 albo 70 instrumentów. No i już nie elektroniki, tylko później jakieś klejenia. Ja cały czas się uczyłem. On mi mówił, jakbym mógł coś robić lepiej. No ale przyszedł taki moment, że te gitary zaczęły mi się nudzić najzwyczajniej w świecie. One wszystkie były podobne, wszystkie były najprawdopodobniej w tej samej chińskiej fabryce robione. Wszystkie były podobne, takie bezduszne. Dla mnie, z całym szacunkiem dla was wszystkich gitarzyści, ale były takie bezduszne, takie tam instrumenty. No. Lepiej, gorzej brzmiące. No i przyszedł taki pomysł, jako że skrzypce to był dla mnie taki egzotyczny instrument zawsze. A w ogóle ludziom skrzypce, sama ta linia, talia, proporcje, to się kojarzy. Nawet jeżeli to jest chiński instrument z fabryki i wczoraj przyjechał na kontenerowcu, to te skrzypce już nam się kojarzą z czymś starym. Z czymś takim nobliwym, z czymś takim
szlachetnym,
tak, dokładnie. Mhm. Więc nikt specjalnie z takich najbliższych znajomych nie grał na skrzypcach, więc sam mówię, spróbuję. Kupiłem takie skrzypce na Allegro. pana lutnika Franza Hela, pamiętam do dzisiaj, zniszczyłem je totalnie, nieodwracalnie je zniszczyłem, ale tak mi się spodobało to, że gdyby taka miłość od pierwszego dotknięcia. No i tak się zaczęło. Później był drugi instrument, trzeci instrument, czwarty instrument. No i później przyszedł moment taki, że mówię, a naprawiam te skrzypce, chcę zbudować swój własny instrument. Więc mój pierwszy instrument tam wisi na ścianie. To jest pamiątka rodzinna. Pamiątka rodzinna. Drugie skrzypce zostały rozebrane przeze mnie jako niegodne do życia. No i w międzyczasie była próba zdawania na studia do Poznania. No ale się udało, a może nawet lepiej, że się nie udało.
Na lutnictwo?
Na lutnictwo artystyczne, tak. Nie udało się, a może tak jak mówię, może lepiej. No i tak poszło. No, okazało się, że generalnie są predyspozycje, bo są zdolności manualne i jakieś tam mniejsze lub większe. No i przede wszystkim to, że jest słuch. No i w międzyczasie też trochę nauczyłem się grać cokolwiek na tych skrzypcach, żeby też w mojej pracy to jest ważne, żeby zrozumieć, o co chodzi temu muzykowi, czego brakuje, co mogę poprawić. Co przyniosła na przykład moja przebudowa instrumentu, czy osiągnąłem ten efekt, czy tylko zepsułem, że mogę, bo to jest bardzo ważne, żebym sprawdził, nie? No i tak się zaczęło, no. No i bardzo mnie w tym wszystkim wspierała wtedy moja dziewczyna, później narzeczona, teraz żona, Małgorzata. Dziękuję ci, Małgosiu. No i przyszedł też taki moment, że stwierdziłem, że albo teraz otworzę pracownię, mimo że jestem zielony i totalnym jestem młodzikiem, albo no nigdy, no. Nie chcę iść na studia, nie chcę siedzieć w biurze, czy tam dźwigać jakichś kartonów ciężkich. Spróbuję, no. Spróbuję. Nie miałem zupełnie kasy wtedy, nic. Tych narzędzi, jak patrzymy tutaj na tą ścianę, to prawie nic tutaj nie było.
Ale miałeś odwagę i chciałeś po prostu...
No, myślę, że miałem odwagę i trochę tupetu też.
To dobrze, tupet jest też potrzebny na początku.
No i co, początki były trudne, otwarcie pracowni. Pamiętam, że musisz pamiętać, że ja przez te dwa lata wcześniej ja nie świadczyłem żadnych usług. Wiedziałem, że jaka to jest trochę odpowiedzialność i wiedziałem, jak można coś zniszczyć łatwo. Albo tak mi się wydawało, że wiedziałem. No ale ja startowałem tutaj od totalnego zera. Bez żadnej bazy klientów, bez nikogo, więc pamiętam, że przez pierwsze 3 miesiące po otwarciu pracowni miałem 2 telefony od ludzi. A to też jest taki, mogę powiedzieć, biznes. Że tutaj jest żadna kampania na Facebooku specjalnie, czy billboardy na mieście, to raczej tutaj nikt nie przyjdzie do mnie inaczej niż z polecenia, czy przez marketing szeptany. Więc pamiętam, że przez 3 miesiące siedziałem, gryzłem paznokcie, no i zastanawiałem się, za co zapłacę rachunki, no bo jednak miałem otwartą już firmę, trzeba było zapłacić ubezpieczenie, składki, za lokal i tak dalej. No ale jakoś się to wszystko rozkręciło. No i był cały czas efekt kuli śnieżnej, czyli wychodzili ludzie zadowoleni, później wracali i zawsze się cieszę, jak wracają do mnie klienci, którzy byli raz i po przerwie wracają z powrotem, bo to znaczy się, że się nie zrazili do mnie po pierwszym razie, tylko że im się podobało. Więc cały czas trwa efekt kuli śnieżnej, cały czas pojawiają się też nowe osoby i też w tej pandemii przychodzą tacy muzycy, których chyba bym przez następnych dobrych parę lat jeszcze taki poziom by do mnie nie trafił, więc się cieszę trochę też. No i co, no minęło 3,5 roku, no i dzisiaj mogę powiedzieć, że jest cudownie. No. Początki były ciężkie, a dzisiaj jest cudownie i spotkałem dużo ludzi, którzy wyciągnęli do mnie swoją pomocną dłoń.
Przypuszczam, że kiedy podjąłeś decyzję o założeniu pracowni, to ważną rzeczą stało się dla Ciebie skompletowanie narzędzi niezbędnych do pracy manualnej. Jakie ma narzędzia w swoim warsztacie lutnik? Wymień najważniejsze z nich.
Trochę to bardziej rozwinę, bo jakiś czas temu, tak jak rozmawialiśmy poza wywiadem, nie zajmuję się budową instrumentów. I śmiałem się trochę ostatnio, bo rozmawiałem z takim znajomym lutnikiem, który opowiadał, że żeby zbudować skrzypce, tak naprawdę to potrzeba mieć 6 narzędzi. Trzeba mieć dłuto, cyklinę, nóż, pilnik, hebel, no i generalnie jakaś piła by się przydała, no ale generalnie to wystarczy. A jeżeli chodzi o konserwację instrumentów, to trzeba mieć ich bez liku. I tak jak lutnik, powiedzmy, specjalizuje się tylko w skrzypcach, to on potrzebuje mieć narzędzia tylko do skrzypiec. Mhm. A jeżeli bierzemy pod uwagę całą rodzinę instrumentów smyczkowych, czyli to będą skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas, to do tych wszystkich instrumentów musimy mieć narzędzia. Więc jeżeli chodzi o sam duszostawiacz, czyli to jest takie narzędzie, które służy do wstawiania tego świerkowego kołeczka wewnątrz instrumentu, to on będzie malutki do skrzypiec, a do kontrabasu to będzie już kawał duszostawiacza, więc potrzeba mieć dużo narzędzi. Więc jeżeli chodzi o narzędzia, no to tak powymieniam w miarę po kolei, patrząc na moją tablicę, no to będą na pewno heble różne i mniejsze takie równiaki, strugi już do łączenia, na przykład klepek dłuższe, one też będą miały trochę inny kąt. Do smyczków będą inne heble. Będą też tak zwane ośniki, czyli to są takie heble, które oburącz trzymamy i pracujemy do siebie. Możemy na przykład przy formowaniu szyjki kontrabasowej czy wiolonczelowej właśnie takim narzędziem pracować. Młotek, cała paleta rozwiertaków, czyli tak jak mówiłem, rozwiertaków do kołków od skrzypiec po altówkę, wiolonczelę. No i też bardzo ważne rozwiertaki do nóżek. Tak jak wiemy, w wiolonczeli jest nóżka i w kontrabasie też jest nóżka. No i tą dziurę trzeba rozwiercić ładnie, na przykład przy wymiany nóżki, czy jeżeli nóżka jest większa, to trzeba tą dziurę powiększyć. Więc to są dwa rozwiertaki do wiolonczelowej nóżki i do nóżki kontrabasowej.
Ale to są rozwiertaki ręczne.
Tak, tak, to jest ręczne. Tak. Suwmiarka, linijki, wycinak do żyłki, grubościomierz w dwóch różnych postaciach, czyli taki głęboki, którym też będziemy mogli im zmierzyć grubość płyty w skrzypcach, ale też nawet w kontrabasie. No i taki mniejszy do sprawdzenia krawędzi płyt. To tyle. Trochę tam jeszcze wzorników wisi. Dalej, cykliny. Bardzo wdzięczne narzędzie, fantastyczne narzędzie.
A które to są cykliny?
Tutaj. Mówi się też w lutniczym polskim języku na to narzędzie gładzica. To jest taka blacha ze stali sprężynowej, którą w specjalny sposób się ostrzy, a później miażdży to czoło i powstaje nam jak gdyby taki ząbek, którym możemy, jeżeli jest dobrze naostrzone narzędzie, to powierzchnia nie potrzebuje żadnego papieru ściernego później. Więc to jest cyklina. Później widzimy takie czarne z mosiężnymi śrubkami, to są podnośniki do strun. Bardzo przydatne narzędzie przy robieniu nowego podstawka i już ustawionej duszy. Dalej mamy cyrkiel traserski, kątomierz, miernik do wysokości duszy, kolejna suwmiarka, niezliczona ilość płaskich dłut o różnych szerokościach.
Jest ich mnóstwo.
Są też dłuta stricte rzeźbiarskie, też o różnych promieniach i radiusie. Są też rycle do drewna, takie malutkie, zgrabne do takich bardziej do pracy z detalami. Mamy też pilniki i tarniki na górze, iglaki, mniejsze i większe.
Iglaki to są...
Iglaki to tutaj są te malutkie pilniczki, tak.
Takie bardziej jubilerskie.
Tak, są kombinerki jedne dedykowane do wymiany śrubki w żabkach. Mają taki specjalny profil, żeby nie urwać krawędzi żabki. To lutnicy na pewno, którzy będą mnie słuchać, to będą wiedzieć, o co chodzi. Kombinerki. Do tego dalej mamy malutkie takie hebelki.
Mikroskopijne.
One mają wyprofilowaną stopę, to znaczy, że możemy w klęśle nimi pracować. Mhm. Dalej mamy temperówki do kołków wiolonczelowych, skrzypcowych i altówkowych. Tam na dole mamy jeszcze noże rzeźbiarskie, różne też dedykowane do różnych prac. Przed nożami stoją takie specjalne ściski do klejenia pęknięć krawędzi.
No właśnie, to jest takie urządzenie, które jest bardzo, tak, to, skomplikowane.
Tak, to, czy skomplikowane to nie wiem, ale to jest urządzenie, którego tylko się w lutnictwie używa. No i to chyba wszystko. Do tego dochodzi oczywiście niezliczona ilość lakierów, różnych rozpuszczalników, spirytus, żywice, olejki różne, barwniki, bejce, kleje inne dedykowane do innych prac, tak jak mówiłem. Smary, woski... Czego dusza zapragnie? O, zapomniałem o jednym z moich najulubieńszych narzędzi, czyli to jest palnik spirytusowy. Bardzo przydatny przy prostowaniu smyczków.
Czy używasz piły japońskiej? I co to takiego jest?
Piła japońska polega na tym, że ma w drugą stronę ustawione zęby. Jeżeli się nie mylę, to chodzi o to, że przy pociągnięciu tniemy, a nie popchnięciu, tak jak w tej europejskiej pile. No i to chyba tyle, co mogę powiedzieć. Piła, tak, zapomniałem powiedzieć teraz o pile. Piła bardzo w lutnictwie musi być tak, musi być... To musi być bardzo dobre narzędzie. Że słabej klasy narzędzie, to możemy tylko zniszczyć swoją pracę, więc tak, mam tutaj dwie takie piły, mniejszą i większą. Bardzo ważne narzędzie.
Jakie cechy charakteru powinien mieć lutnik? Oprócz cierpliwości i pracowitości.
Mogę tutaj się posłużyć, mam tutaj taki przygotowany, to jest sprzed 120 lat chyba, to się nazywa 20 rad dla rzemieślników. I to jest trochę moje takie credo zawodowe.
Prosimy.
Czy ja mam całość czytać?
Oczywiście, albo chociaż wybrane fragmenty.
To ja moje ulubione przeczytam. Wyucz się dokładnie rzemiosła swego i nabierz dostatecznego doświadczenia, nim założysz własny warsztat. Zacznij interes prowadzić w małych rozmiarach. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo przez te lata kolejne, jak prowadzę działalność swoją i nieraz myślę o tym, żeby na głębszą wodę się rzucić, to wracam sobie do tych rad dla rzemieślników. I to jest wszystko po prostu, no ktoś kiedyś też to musiał przeżywać, który to pisał, i to wszystko jest beczka w beczkę, jak w moim przypadku. Więc czytam dalej. Kup sobie najlepsze narzędzia rzemieślnicze. Nigdy nie zakupuj więcej towaru, niż zapłacić możesz. Strzeż się weksli. Byśmy powiedzieli się kredytów.
Tak jest.
Przy odstawieniu roboty poślij rachunek. Tego, który najpóźniej 3 miesiące po otrzymaniu rachunku nie zapłaci należytości, zaskarż. Zapas trzymaj o ile możliwości pod zamknięciem. Dopóki ludzie twoi w warsztacie pracują, pracuj ty tam także. Zapłać ludziom sumiennie, lecz żądaj również sumiennej roboty. Płać im tyle, ażeby nie zaznali biedy. Trzymaj w warsztacie swoim tylko ludzi trzeźwych, pracowitych, oszczędnych i znających swoich rzemiosło doskonale. Odstawiaj tylko takie przedmioty zamówione, które zupełnie odrobione zostały, ażebyś się nie naraził na wzgardę i pośmiewisko. Jeżeli na robocie nic zarobić nie możesz, to jej nie przyjmuj. To wiele razy przerabiam. Cały czas. Jeżeli zamówioną robotę zobowiązałeś się na umówiony dzień odstawić, to odstaw ją punktualnie. Idź wcześniej spać, a wstań rano. Polecam wszystkim. Wspaniała rzecz. Bądź umiarkowanym we wszystkim. Kochaj i szanuj twą żonę, bo ona jest twoim najlepszym przyjacielem, jak również szanuj i poważaj swego zastępcę, który prowadzi ci interes, bo ten jest prawdziwym fundamentem twego interesu. Ucz się wszystkiego aż do śmierci. Przede wszystkim staraj się wydoskonalić w swym zawodzie, staraj się, abyś został najświetlejszym artystą pomiędzy twymi kolegami. Bądź uprzejmym dla wszystkich, bo na grzeczności nikt dotychczas nie stracił. I ostatni już, 20 punkt. Oszczędzaj, oszczędzaj i jeszcze raz oszczędzaj i nie marnuj swego ciężko zapracowanego grosza. I to też z tym się zmagam codziennie, jak może bym jakieś nowe narzędzie kupił, może coś tam, ale później stwierdzam, że w ogóle tego nie potrzebuję. Szkoda kasy. No, polecam wszystkim. 20 rad dla rzemieślników. Wspaniała sprawa.
I to jest takich 20 przykazań, prawda?
Można by tak powiedzieć.
Pracy lutnika, rzemieślnika. Z którego roku?
No, myślę, że to jest przełom XIX i XX wieku.
Czy to prawda, że każdy lutnik ma swoją indywidualną technikę pracy?
Myślę, że jeżeli chodzi o konserwację i naprawy, to nie do końca się z tym zgodzę, bo sporo powstało publikacji na temat jakichś konkretnych napraw, więc tutaj raczej wszyscy podobnie pracują. Jeżeli chodzi o budowę instrumentów, no to jest już zupełnie inna rzecz, bo załóżmy, że taki lutnik zakupił dużo materiału, powiedzmy na 100 instrumentów bardzo dobrej jakości, buduje na dwóch modelach jakiś, powiedzmy, że to będzie jakiś konkretny model Stradivariego i drugi to niech będzie Amatiego jakiś. No i on, jeżeli przy pierwszych kilku instrumentach mu to się sprawdzi, znaczy on może jak gdyby sobie, jest dużo większe pole do popisu przy budowie instrumentów niż przy naprawach czy korektach tych dźwiękowych, więc każdy ma swoją technikę. Każdy ma swoje przemyślenia jednak mimo wszystko co do brzmienia i każdy też lutnik ma inne pojęcie, co to znaczy piękne brzmienie. Nie? I też jest sporo instrumentów, które są przepięknie zbudowane, ale w ogóle nie grają.
Które zlecenie było dla ciebie dużym wyzwaniem i dlaczego?
To chyba ta wiolonczela taka z połowy XVIII wieku, o którym mówiłem. Przede wszystkim no to była pierwsza taka ważna persona z zagranicy, która tutaj się zjawiła, więc to już pierwsza rzecz, więc trochę wzbudzał we mnie ten mężczyzna strach. I jeszcze jak dowiedział się, że jestem, byśmy po angielsku powiedzieli autodidact, że jestem samoukiem, no to tak trochę się przestraszył. A do tego wiolonczela była bardzo stary instrument i bardzo cieniutki wszędzie. I sprawiał ten wrażenie instrument, że się zaraz ma rozpaść. Więc
taki delikatny bardzo
instrument. Był bardzo delikatny instrument, no i tutaj jak mówimy o tym planowaniu, to tutaj było bardzo dużo planowania i rozmyślania, jak co konkretnego zrobić. Też było trochę ingerencji, bo tam była wymieniana podstrunnica w tym instrumencie na nową. No i była taka łatka w strategicznym miejscu pod duszą robiona przeze mnie. No i bardzo duża odpowiedzialność i kawał historii tego instrumentu. No. To jak taki instrument się zniszczy, no to tych 300 lat to nikt nie odda, nie?
Ale się udało.
Udało się, pan był bardzo zadowolony i po pograniu tutaj grał. Wyszedł do oficyny.
Tak,
wyszedł przed pracownię i chyba z półtorej godziny grał. No i pan powiedział, że to jest jego, że on słyszy, że to jest jego instrument, ale że jest dużo lepiej, więc się udało. Byłem taki bardzo. No, to jest satysfakcja. No, to jest coś takiego, co napędza jak gdyby dalej do rozwoju i to też to, co powiedziałem wcześniej, czyli że często jestem niezadowolony ze swojej pracy, to też jest coś takiego, co napędza do doskonalenia się dalej, nie? Bo najgorzej to popaść w samo zachwyt i już zostać na jakimś mizernym poziomie, a to jest takie motywujące, żeby dalej się rozwijać. Więc to był taki jeden instrument, no ale był jeszcze drugi instrument. To akurat nie było zlecenie, tylko to był instrument, który ja odkupiłem. To był taki kontrabas, który 40 albo 50 lat spokojnie, myślę, stał w mokrej piwnicy i wyglądał strasznie. I wyglądał tak, że się nadaje tylko, żeby go do pieca wrzucić, żeby trzaskał wesoło. Ale udało się go poskładać. Bałem się znowuż, jak go uzbroiłem, że się po prostu złoży, że się rozpadnie, no ale nie rozpadł się.
A przepraszam, a co to jest, znaczy uzbroiłem go?
No to znaczy, że wstawiłem duszę, dociąłem podstawek nowy, strunociąg założyłem, struny założyłem. Mhm. To o to chodzi. No i instrument na tyle wyszedł dobrze, że pobiłem rekord sprzedaży i się sprzedał w 3 dni.
Fantastycznie, gratuluję.
Dziękuję.
Czy masz dla nas jakąś historię związaną z instrumentem, z naprawą instrumentu, bądź też z osobą, która przyszła do ciebie z danym instrumentem, która zapadła ci gdzieś głęboko w pamięć, którą mógłbyś się z nami podzielić?
Zanim zacznę opowiadać, to coś ci pokażę. Żałuję, że nie możecie tego zobaczyć. Mam taki instrument, który najprawdopodobniej został przerobiony albo w okresie I, albo II wojny światowej. I w skrzypcach. Jakoż do skrzypiec można zajrzeć do środka i czy jakiś Niemiec, czy jakiś pogranicznik mógł zajrzeć do tego instrumentu przez efy, to ktoś wpadł na pomysł, że zrobi skrytkę w skrzypcach. Więc tutaj wyżłobił w szyjce, może sporo diamentów wsadzić, jakieś kosztowności tutaj troszeczkę mimo wszystko, jakąś malutką sztabkę złota schować, to jest sporo miejsca, więc to takie znalezisko. Jeżeli chodzi o historię, to obydwie rozegrały się podczas II wojny światowej. Pierwsza to była taka historia pana, który zjawił się ze skrzypcami na mały remont. Skrzypiec powiedział, że to są skrzypce po jego tacie. I tata jego dostał się w 1939 po kampanii wrześniowej do niewoli niemieckiej i został wywieziony do III Rzeszy. No a jako, że sporo Niemców było muzykalnych, no to dyrektor obozu zażyczył sobie utworzenie sztychieńców polskich orkiestry obozowej, więc tata pana Tadeusza przegrał przez 5 lat w orkiestrze na skrzypcach.
I dzięki temu się uratował.
Pan Tadeusz pół dzieciństwa spędził bez taty, no ale cały i zdrowy wrócił po wojnie do Polski. No i tak jak wiesz, jak spytamy kogokolwiek na ulicy skrzypce, z czym mu się kojarzą skrzypce, no to ci ludzie nam na pewno odpowiedzą Antonio Stradivari. Tata pana Tadeusza wrócił ze skrzypcami, no to pan Tadeusz zaczął rozpowiadać kolegom, że jego tata przywiózł Stradivariusy. Więc zaraz u nich w domu pojawił się konserwator zabytków. Ubecja zaczęła nękać jego taty, miał bardzo dużo przykrości. Okazało się oczywiście, że to nie jest żaden Stradivarius. W każdym razie skrzypce zostały przekazane przez tatę panu Tadeuszowi. No i pan Tadeusz zjawił się na remont tych skrzypiec, bo chciał je wnukowi przekazać, który już się uczy grać na skrzypcach. To była taka jedna historia. Druga historia to w zeszłym roku przyszło do mnie takie małżeństwo ze skrzypcami w generalnie kiepskim stanie. I była też podobna sytuacja, czyli dziadek mojej klientki dostał się do niewoli w 1939, tylko z kolei on był w obozie niemieckim w Austrii. Przeżył całą wojnę, wrócił w 1946 roku na bosaka w jakichś szmatach, wygłodniały, brudny, taki umęczony i z tymi skrzypcami. Nie miał nic, tylko te skrzypce. Więc skrzypce udało się wyremontować i kupiła je pewna skrzypaczka zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Zachwycona powiedziała, że cudowny instrument, więc trochę historia tak zatoczyła krąg. No i oczywiście pani, jak usłyszała pierwsze dźwięki tych skrzypiec po dziadku, no to popłakałaś.
Jakie jest twoje największe marzenie?
Pierwsze to jest takie, że chciałbym, żeby kiedyś, oczywiście jeżeli będą chciały, to żeby dzieci moje ze mną pracowały. A drugie takie marzenie, no to na pewno chciałbym mieć większą pracownię, no i koniecznie z witryną, żeby można było jak gdyby z ulicy wejść do pracowni, nie gdzieś przemykać przez jakieś labirynty, czy schodzić do piwnicy. I pracownię połączoną z salonem na miejscu razem, czyli gdzie, żeby można było się napić kawy, zjeść ciastko, zagrać na instrumencie, przetestować kilka różnych instrumentów w większej przestrzeni niż moja pracownia. No i żeby mieć do przyuczenia kilka osób w pracowni, tak, to jest moje marzenie. No i to marzenie jest połączone z tym, że chciałbym kiedyś zostać smyczkarzem takim wyuczonym, o, smyczkarzem.
Czy dobrze rozumiem, że chodzi o to, że chcesz się wyspecjalizować w tej...
Chciałbym, tak, chciałbym kiedyś, no chciałbym po prostu budować smyczki, no. Chciałbym budować smyczki dla profesjonalnych muzyków, dla zawodowych muzyków, tak.
Jaki instrument masz teraz tutaj u siebie na warsztacie?
Aktualnie teraz jestem w trakcie renowacji i przebudowy dźwiękowej przepięknego kontrabasu z spodnią deką rzeźbioną. Instrumentu, który Ongiś grał w Teatrze Wielkim po wojnie. No ale długo już nie było lutnika. To jest to. A do tego są raz, dwa... czworo skrzypiec w trakcie, no i z 15 moich projektów różnych w trakcie, no. No i to chyba tyle na chwilę obecną.
Czego możemy ci życzyć?
Bycia konsekwentnym, bycia też konsekwentnym w postanowieniach pewnych i jakichś tam strategiach przyjętych. No i co? I żebym nadal lubił to, co robię. No i to chyba to jest najważniejsze, no, tutaj w tej pracy. No i żebym dalej spotykał takich wspaniałych ludzi. I zobaczcie, nawet z Krakowa przyjeżdżają.
Mateuszu, dziękujemy ci bardzo za spotkanie, rozmowę i przybliżenie nam tajemnic pracy lutnika. Życzymy ci powodzenia.
Dziękuję.
Wielu klientów, którzy będą przynosić do ciebie te wspaniałe, zabytkowe instrumenty, dzięki którym możesz po prostu nadal poprawiać swoją pracę, zgłębiać tajemnice tego zawodu.
Dziękuję.
Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.